Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki, kierownik katedry XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Rocznica okrągła, 75. wybuchu Powstania Warszawskiego, największego zbrojnego czynu w Europie, w okupowanej Europie podczas II wojny światowej. Panie profesorze, może zanim powiemy o tej godzinie W, godzinie 17, jakie były koleje, które do godziny W i konkretnie do 1 sierpnia 1944 roku doprowadziły?
No cóż, musimy pamiętać o całej rzeczywistości, jaką była okupacja niemiecko-sowiecka i to, że Polska podziemna starała się przygotowywać do sprawy z wrogiem. Stąd przygotowano operację Burza, która miała właśnie być powstaniem przeciwko Niemcom. I w ramach tej operacji Burza także miało dojść do walk o Warszawę, by pokazać wrogowi ustępującemu Niemcom, że rozprawiamy się z nimi, i wrogowi, który wchodził, że my mamy własne żądania, własne oczekiwania, by być wolnymi. I dlatego do tego powstania doszło. To była decyzja narodu, który był w jakiś sposób zniewolony i odebrano nam wolność, i dlatego chcieliśmy o tę wolność swoją walczyć.
Powstanie warszawskie to powstanie, które, jak wspomniałem, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane było na kilka dni. Trwało dni 63, ponad dwa miesiące.
Dokładnie 3 dni miało trwać, no, z ewentualnymi jakimiś przesunięciami, a rzeczywiście trwało 63 dni.
A dlaczego data 1 sierpnia została wybrana i godzina 17 na wybuch powstania?
Dowódca wówczas Warszawy, pułkownik, a później generał Monter, Antoni Chruściel, został poinformowany, że wojska sowieckie docierają przed poli Warszawy, że na terenie Radzymina rozgrywa się bitwa sił pancernych niemieckich i sowieckich. I wydawało się, że to jest właściwy moment, żeby podjąć walkę i być właścicielami wobec nowej siły, móc powiedzieć, że jesteśmy gospodarzami na swoim terenie.
Bo tutaj też zaczęła działać mocno, zdaje się, sowiecka propaganda, która pod koniec lipca na ulicach Warszawy miała różnego rodzaju odezwy informujące o tym, wydawać, że jakoby Komenda Główna Armii Krajowej uciekła z Warszawy i że przejmowane dowództwo nad siłami zbrojnymi będzie przez dowództwo Armii Ludowej. Sowieci też zaopatrzyli Związek Polskich Patriotów w radiostację Kościuszko, która miała wzywać do natychmiastowej walki.
Tak, radiostacja Kościuszko wzywała do walki wszelkimi środkami najbardziej prymitywnymi, a jednocześnie agenturalny sojusznik lewizny, samozwańczy generał Skokowski, dowódca Polskiej Armii Ludowej, rozwieszał plakaty wzywające do powstania. Ta atmosfera pewnie byłaby trudna do wytrzymania i młodzi żołnierze, nawet najbardziej karnej armii, mogli ulec tym podszeptom, bo no, najbardziej karna armia w sytuacji, kiedy jej się każe czekać z bronią u nogi, może w pewnym momencie podjąć walkę. Tu jednocześnie dochodziło to, że do głosu to, że ci żołnierze podziemia, mogli zostać po prostu sprowokowani, wykorzystani i wtedy mogła nastąpić po prostu rzeź. Dlatego zdawano sobie sprawę, że lepiej kontrolować i dowodzić walką, niż zdać się na działania żywiołowe.
Z drugiej strony też komuniści mogliby stanąć na czele tych niekontrolowanych, spontanicznych wystąpień zbrojnych przeciwko Niemcom i to też by nie ułatwiło sytuacji.
Jednocześnie propaganda sowiecka mówiła o tym, że powstańcy nie chcą walczyć, że są sojusznikami Hitlera i to także miało swoje znaczenie. Komuniści i Sowieci byli bardzo bezwzględni wobec społeczeństwa polskiego i manipulowali, by za wszelką cenę wywołać reakcję Warszawy, a jednocześnie Stalin najbrutalniej, najbezczelniej wobec Mikołajczyka, który zjawił się u niego, niestety jako premier rządu polskiego, mówił, że w Warszawie nic się nie dzieje podczas pierwszego spotkania. Podczas drugiego przyznał się, że do tego, że nieodpowiedzialne elementy rozpoczęły awanturę w Warszawie.
Wspomina pan profesor Stanisława Mikołajczyka, który miał udać się pod koniec lipca właśnie na rozmowy do Moskwy. Wybuch powstania też mógł być taką kartą przetargową dla polskiego premiera.
To jemu się tak wydawało. On był wyjątkowo w niekomfortowej sytuacji i myślę, że premier Mikołajczyk był człowiekiem na najbardziej nieodpowiedzialnym miejscu. Sam fakt, że pojechał na rozmowy i liczył na jakieś uzyskanie czegokolwiek od Stalina, a potem jeszcze, kiedy dał się wmanipulować w agenturalny rząd jako wicepremier, to jest człowiek, który w naszej historii niestety wyjątkowo się nie sprawdził.
Czyli z jednej strony mamy zachowanie Sowietów, mamy także propagandę sowiecką, ale mamy z drugiej strony, pan profesor też powiedział o tym, że Polska była pod okupacją niemiecko-sowiecką. To myślę jest takie kluczowe stwierdzenie, bo w zasadzie okupacja przez Niemców Warszawy, a z drugiej strony nadchodził ten, który zaatakował nas 17 września 1939 roku i też był okupantem.
Dokładnie tak.
Związek Sowiecki.
Dlatego wtedy powstał utwór poetycki, który szczególnie pokazuje tę sytuację. Czekamy ciebie, czerwona zaraza. I jednego z powstańców przecież, który nie przeżył powstania, wiersz oddający naprawdę istotę sprawy. Czekaliśmy tego nowego okupanta, pełni nadziei, że jednak będzie choćby w części rzecznikiem naszych spraw. Okazało się, że był, cóż to mówić, gorszy niejednokrotnie od okupanta niemieckiego.
Musimy też pamiętać obok tych wydarzeń, o których wspomnieliśmy, także o rozporządzeniu gubernatora Ludwiga Fischera wzywającym mężczyzn z Warszawy w wieku 17-65 lat do zgłoszenia się 28 lipca 1944 roku w wyznaczonych punktach stolicy. Armia Krajowa, Komenda Główna bała się, że nastąpi dekompozycja podziemia, gdyby mężczyźni się zgłosili. A z drugiej strony, jak się nie zgłoszą, może dojść do akcji odwetowych.
No, oczywiście oczekiwano tego. 100 tysięcy mężczyzn miało się stawić przy kopaniu rowów. No, kiedy pojawiło się kilkanaście osób dosłownie, czy kilkadziesiąt osób i cała akcja niemiecka padła, i wobec czego spodziewano się także, że będą różnego rodzaju represje, restrykcje jakieś. To była ta atmosfera, która wymuszała podjęcie działań związanych z powstaniem.
Także 20 lipca 1944 roku doszło do zamachu na Hitlera. Z drugiej strony już były widoczne oznaki demobilizacji, morale niemieckiej administracji, wojska, ewakuacja Niemców też ze wschodu. Wiele było takich czynników, które mówiły to teraz. Chociaż generał Sosnkowski nie był specjalnie jako naczelny wódz zwolennikiem powstania.
To prawda. Z jednej strony Niemcy przez co najmniej 3 dni w takiej atmosferze paniki opuszczali Warszawę i to nie tyczyło tylko administracji, ale także jednostki wojskowe opuszczały panicznie. Potem następował ich powrót i tutaj nasi dowódcy nie byli zgodni. Przekazano decyzję o walce do Warszawy. To nie tylko Bór Komorowski decydował, ale także i pamiętajmy o tym, że był tutaj także przedstawiciel władz rządowych w randze wicepremiera Jankowski, który zaakceptował decyzję o walce.
Delegat rządu na kraj, czyli...
Delegat rządu na kraj. Nawet naczelny wódz, generał Sosnkowski, był przekonany, że powstanie nie powinno być, ale nie podjął żadnych kroków, żeby przeciwstawić się decyzji o walce. Zdawał sobie sprawę, że decyzja musi być podjęta tutaj na miejscu. Generał Andel sobie pozwolił na, myślę, zbyt wybujałe takie określenie, że powstanie było przestępstwem. Tylko że generał Anders wiedział, doskonale znał Sowietów i wiedział, że oni będą robić wszystko, żeby utopić powstanie we krwi, ale jednocześnie bez powstania warszawskiego, które zresztą mogło wybuchnąć niezależnie, samowładnie, po prostu spontanicznie. I wtedy nad nim kontroli nie mieliby dowódcy Armii Krajowej. A sprawa była naprawdę na włosku. Wobec tego lepiej, że ono było i było kontrolowane. Co więcej, przez całe 75 lat warszawiacy, a dzisiaj cała Polska, nogami deklaruje szacunek wobec tych, którzy podjęli to powstanie. Deklaruje to idąc 1 sierpnia na Powązki, na cmentarz Wolski i wszędzie, gdzie są groby powstańców. Bo to jest pamięć, która nas zobowiązuje. Tych, którzy mieszkają w Warszawie, ale dzisiaj także w całej Polsce, bo powstanie warszawskie nie było tylko walką o Warszawę, ale było walką o Polskę, o wolną Polskę.
31 lipca około 19 z gmachu przy ulicy Filtrowej 68, bo tam mieściła się konspiracyjna kwatera sztabu dowódcy Okręgu Warszawskiego AK pułkownik Chruściel-Monter po spotkaniu wcześniejszym z Borem Komorowskim wysłał zaszyfrowaną wiadomość, która brzmiała: alarm do rąk własnych, komendantom obwodów nakazuje W dnia 1 sierpnia godzina 17. Adres okręgu Jasna numer 2, mieszkanie 20, czynny od godziny W. Otrzymanie rozkazu natychmiast kwitować. Później w biuletynie informacyjnym ukazał się też rozkaz generała Komorowskiego Bora, który mówił: żołnierze stolicy, wydałem dziś upragniony przez was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcom niemieckim. I przypomina o latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji, a teraz występujemy otwarcie z bronią w ręku. Czyli cały czas było to pokazywane, że powstanie warszawskie jest naturalną konsekwencją tego, co Armia Polska w podziemiu przez ostatnie lata czyniła.
I dlatego dlatego było niemożliwe utrzymywanie dalej konspiracji i trzymanie ludzi z bronią w ręku bez walki. W momencie, kiedy ta walka wydawała się naturalna, a jednocześnie to była jej ostatnia szansa, by walczyć o sprawę suwerenności Polski. Wilno, Lwów, wyzwalane przez żołnierza Armii Krajowej, było jednak niedostrzeżone na Zachodzie. Stąd wydawało się, że walka o Warszawę nie może być tak samo potraktowana. I to była ostatnia szansa, żeby uratować niepodległość Polski. To tę świadomość, że to jest ostatnia chwila, by ratować swoją suwerenność. To była ostatnia chwila także w świadomości dowódców i żołnierzy Armii Krajowej.
Wystąpiło, panie profesorze, ilu powstańców do walki zbrojnej? Jak wyglądało też uzbrojenie naszych ludzi?
No, myśmy dysponowali około 20 tysiącami, niektórzy mówią o 30 tysiącach żołnierzy. Siły niemieckie wynosiły mniej więcej od 30 do 50 tysięcy, bo w ostatnim okresie zostali wzmocnieni. Myśmy dysponowali tylko bronią ręczną, granatami i butelkami z benzyną. Nie mieliśmy broni ciężkiej, natomiast strona niemiecka dysponowała bronią pancerną, lotnictwem i to był jej największy atut. Ale okazało się, że broń pancerna nawet w warunkach miejskich może być zawodna. Zresztą porównywali sami Niemcy walki w Warszawie do walk w Stalingradzie. Z tym, że w Stalingradzie walczyła z nimi regularna armia sowiecka, a tutaj walczyli powstańcy, ochotnicy, ci, którzy dysponowali właśnie bronią krótką i granatami, butelkami z benzyną.
Nawet czytam, że mogło po stronie polskiej być i 40-50 tysięcy tych, którzy 1 sierpnia wystąpili do walki, a miało zginąć 18 tysięcy powstańców, 25 tysięcy miało zostać rannych, a 180 tysięcy zabitych cywilów po stronie polskiej.
Tak. No tak, takie są liczby. Do tego dodajemy także tych lotników, którzy podejmowali się lotów nad Warszawę, z których zrzuty trafiały jednak w ręce niemieckie. Straty są olbrzymie. Pamiętajmy o ludobójstwie na Woli. Cała dzielnica została właściwie przez Niemców od 5 sierpnia wymordowana. W innych miejscach dochodziło do podobnych działań, ale one były w stosunku do tej zbrodni wolskiej jakby tylko pewnym odpryskiem. W każdym razie to jest wielka hekatomba. Powstanie warszawskie jest czymś niezwykłym i dlatego miał rację święty Jan Paweł Wielki, kiedy w swojej homilii na placu przy grobie nieznanego żołnierza mówił, że nie sposób zrozumieć tego miasta, która zdecydowała się na nierówną walkę i które miasto było opuszczone przez sprzymierzone potęgi, w której legła pod własnymi gruzami, której nie można zrozumieć bez tego Chrystusa sprzed Kościoła Świętego, krzyża. Chrystusa, który legł wraz z Warszawą.
Panie profesorze, i na koniec jeszcze przypomnijmy ten rozkaz, który na wieść o wybuchu powstania w Warszawie Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał, w którym stwierdzał: każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Polskę okupowali ludobójcy.
Tak jest. Ale także ci ludobójcy musieli się zgodzić na to, że siły broniące Warszawy odchodziły w niewolę. Także do obozów koncentracyjnych, co było ewidentnym złamaniem wszelkich postanowień. Odchodziły jako siły kombatanckie, czyli żołnierze pełnoprawni. Na to się także ci ludobójcy niemieccy musieli zgodzić.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pamiętamy, godzina W, godzina 17. Z nami był pan profesor, doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki, kierownik katedry XIX i XX wieku w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję pięknie, z Bogiem.
Z panem Bogiem.